Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Królestwo Boże wzrasta dzięki naszemu posłuszeństwu Duchowi Świętemu, a nie przez zbytnie skupianie się na strukturach i schematach organizacyjnych, mówił Franciszek podczas porannej mszy.
Kościół preferuje pochówek ciał zmarłych, ale nie zabrania ich kremacji. Niedopuszczalne jest jednak rozrzucanie prochów, stwierdziła Kongregacja Nauki Wiary.
W Warszawie spotkali się księża odpowiedzialni za ruchy katolickie w Polsce celem wymiany doświadczeń i zintensyfikowania wspólnych działań.
Witamy 25 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Królestwo Boże wzrasta dzięki naszemu posłuszeństwu Duchowi Świętemu, a nie przez zbytnie skupianie się na strukturach i schematach organizacyjnych. Franciszek mówił o tym podczas mszy w domu świętej Marty. W swym rozważaniu wyszedł od słów psalmu: szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami.
Nawiązując dalej do dzisiejszej Ewangelii, Franciszek zwrócił uwagę, że Pan Jezus w swoich przypowieściach mówił o sprawach życia codziennego, o zaczynie, które miesza się z mąką, aby powstał chleb, o ziarnie, które obumiera, aby wydać plon. Chodzi więc o proces, podczas którego zachodzi przemiana.
Jakiej postawy żąda od nas Pan, aby Królestwo Boże wzrastało, stając się chlebem i domem dla wszystkich? Posłuszeństwa. Królestwo Boże wzrasta dzięki posłuszeństwu mocy Ducha Świętego. Mąka przestaje być mąką i staje się chlebem, ponieważ poddaje się zaczynowi, a zaczyn pozwala się wyrobić z mąką. Mąka wprawdzie nie odczuwa, ale możemy pomyśleć, że kiedy daje się wyrobić, jest w tym jakieś cierpienie, nieprawdaż? Następnie pozwala się wypiec. Również Królestwo Boże wzrasta w podobny sposób i ostatecznie staje się pokarmem dla wszystkich.
Franciszek podkreślił, że ludzie posłuszni Duchowi Świętemu wzrastają i stają się darem dla wszystkich. Przypomniał, że Królestwo Boże jest w drodze ku nadziei i ku pełni, zaś Duch Święty dokłada do naszego niewielkiego zaczynu czy też maleńkiego ziarna swą moc, przemieniając je, aby wzrastały. Jeżeli natomiast zatrzymamy się w miejscu, to stajemy się sztywniakami, a to sprawia, że jesteśmy sierotami bez Ojca, mówił Franciszek.
Sztywniak ma tylko panów, a nie ojca. Królestwo Boże jest jak matka, która wzrasta i jest płodna. Poświęca się, aby dzieci miały jedzenie i schronienie, naśladując przykład Pana. Dzisiaj jest dzień, aby prosić o łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Wiele razy jesteśmy posłuszni naszym zachciankom, naszym osądom. Robię to, na co mam ochotę. W ten sposób nie wzrasta Królestwo Boże, a także my się nie rozwijamy. To posłuszeństwo Duchowi Świętemu pozwoli nam się rozwijać i zmieniać podobnie jak zaczyn i ziarno. Niech Pan da nam wszystkim łaskę tego posłuszeństwa.
Wczoraj wieczorem Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro. Jego wizyta miała charakter prywatny, tym niemniej wzbudziła ogromne zainteresowanie ze względu na bardzo skomplikowaną sytuację spowodowaną wielowymiarowym kryzysem w tym południowoamerykańskim kraju.
Znalazło to wyraz w opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej komunikacie. Czytamy w nim m.in., że spotkanie miało miejsce w kontekście niepokojącej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, jaką przeżywa ten kraj, co ma poważne konsekwencje dla codziennego życia wszystkich jego mieszkańców.
Tekst podkreśla również, że Ojciec Święty, któremu leży na sercu dobro wszystkich Wenezuelczyków, pragnął w ten sposób ofiarować swój dalszy wkład w instytucjonalne rozwiązanie kwestii wciąż otwartych i budować wzajemne zaufanie między wszystkimi stronami.
Ad resurgendum cum Christo, aby zmartwychwstać z Chrystusem, to tytuł zaprezentowanej w Watykanie instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o pochówku ciał zmarłych i przechowywaniu prochów w przypadku kremacji. Potwierdza ona, że Kościół wprawdzie zaleca zachowanie zwyczaju grzebania ciał, ale nie zabrania kremacji, o ile tylko nie została wybrana celem zaprzeczenia wierze chrześcijańskiej. zezwolenia na spalanie ciał zmarłych, dykasteria ta udzieliła już pod tym warunkiem w 1963 roku. 20 lat później zostało ono z tym samym zastrzeżeniem wprowadzone do kodeksu prawa kanonicznego.
Nie ma natomiast żadnych dyspozycji prawnych Kościoła co do przechowywania prochów zmarłych. Tą kwestią na prośbę krajowych episkopatów zajęła się Kongregacja Nauki Wiary w nowym dokumencie. Podkreśliła w nim między innymi, że zmarłych winno się chować na cmentarzu czy w innym miejscu świętym, a przede wszystkim, że niedopuszczalna jest praktyka rozpraszania prochów.
Instrukcja rozpoczyna się potwierdzeniem przyczyn doktrynalnych i duszpasterskich, dla których preferuje się pochówek ciał. Przypomina, że grzebiąc ciała wiernych zmarłych, Kościół potwierdza wiarę w zmartwychwstanie ciała i zamierza uwydatnić wysoką godność ludzkiego ciała. Nie może zatem pozwolić na postawy i obrzędy, które wiążą się z błędnym pojmowaniem śmierci.
Nie ma racji doktrynalnych, by zakazać kremacji z przyczyn typu higienicznego, ekonomicznego lub społecznego, oczywiście gdy jest zgodna z wolą zmarłego. Nie dotyka ona bowiem duszy i nie uniemożliwia boskiej wszechmocy wskrzeszania ciała. Tym niemniej Kościół nadal preferuje pochówek ciał, jako że w ten sposób okazuje się większy szacunek zmarłym. Kremacja jednak nie jest zakazana, chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską.
Również w razie kremacji prochy zmarłego muszą być przechowywane z zasady w miejscu świętym, czyli na cmentarzu lub w pewnych przypadkach w kościele. Sprzyja to modlitwie za zmarłych i pamięci o nich. Przechowywanie prochu w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone i jedynie wyjątkowo miejscowy biskup może na to zezwolić.
Natomiast bezwzględnie nie należy zezwalać na rozrzucanie prochów w powietrzu, na ziemi lub w wodzie, albo w inny sposób, ani też na przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię i inne przedmioty.
O nowym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary mówi osobisty sekretarz jej prefekta, ksiądz Sławomir Śledziewski.
Jest wiele wątpliwości na temat grzebania ciał. Szczególnie problem kremacji wprowadza wielu katolików w zakłopotanie. Wielu chrześcijan nie dawało się kremować, bo uważało, że przy zmartwychwstaniu ciał, gdzie to ciało będzie. Od strony doktrynalnej, teologicznej nie odgrywa to żadnej roli, ponieważ nieśmiertelna jest dusza człowieka. Natomiast ważne jest to, o tym mówi instrukcja, żeby uszanować. Wiemy o tym, że są to pozostałości po człowieku, że zawsze posiada swoją ludzką godność i że jest dzieckiem Bożym od początku do końca i że w wymiarze eschatologicznym nastąpi zmartwychwstanie ciał. Nie wprowadza znaczących zmian, ponieważ praktyka Kościoła była już na przestrzeni ostatnich lat ewidentna, natomiast ta instrukcja zostaje dzisiaj wydana i opublikowana, żeby te sprawy do końca uregulować, żeby te pewne nieścisłości, które są w kościołach lokalnych, by je zunifikować, w jaki sposób wątpliwości też rozwiać. Problem był właśnie z kremacjami, ponieważ ludzie brali na przykład prochy osoby zmarłej do domu, przechowywali w domach, czy rozsypywanie prochów nad oceanem, czy gdziekolwiek w jakimś miejscu, czy zrobienie sobie na przykład z prochów, jest to możliwe technicznie, diamentu do jakiegoś pierścionka, jest to zabronione, instrukcja o tym mówi.
Z okazji święta Diwali, które obchodzicie 30 października, życzymy, by było ono dla Was okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych, przynosząc radość i pokój w Waszych rodzinach i wspólnotach. Czytamy w przesłaniu Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego do hinduistów. List został w całości poświęcony refleksji nad tym, jak chrześcijanie i hinduiści mogą razem działać na rzecz pogłębiania nadziei w rodzinach i czynienia naszych wspólnot bardziej ludzkimi.
Watykańska Dykasteria Dialogu Międzyreligijnego podkreśla, że rodzina jest pierwszą szkołą, która uczy człowieczeństwa, a rodzice to pierwsi i główni wychowawcy własnych dzieci. Niestety, często warunki życia rodzinnego ograniczają optymizm i ideały młodych. Dlatego ważne jest, aby rodzice wraz z całą szeroko rozumianą wspólnotą wpajali im potrzebę nadziei, kierując ich ku lepszej przyszłości. Formować i wychowywać do nadziei to dla rodzin zadanie o fundamentalnym znaczeniu, gdyż jest to odbicie boskiej natury miłosierdzia, która przyjmuje zniechęconych, wyznaczając im cel w życiu, czytamy w przesłaniu. Rodziny więc muszą być laboratoriami nadziei, gdzie dzieci uczą się na przykładzie rodziców i bliskich, gdzie doświadczają one siły nadziei w umacnianiu ludzkich relacji, służąc najbardziej zapomnianym i przezwyciężając przejawy niesprawiedliwości współczesnego świata. Jan Paweł II chętnie mówił, że przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. Jeśli ludzkość ma funkcjonować i żyć w pokoju, to rodziny muszą podjąć dzieło umacniania nadziei i wspierania swoich dzieci, by były jej głosicielami na świecie.
W niedzielne popołudnie na moskiewskim placu Suworowa odbył się miting rozpoczynający maraton w obronie życia nienarodzonych. Akcja zainicjowana przez rosyjskie ruchy pro-life zgromadziła wiele tysięcy mieszkańców stolicy Rosji i gości z różnych regionów tego kraju.
W trakcie manifestacji zbierano podpisy pod petycją w sprawie całkowitego zakazu aborcji w Rosji. Jak do tej pory petycję podpisało ponad 300 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej, w tym patriarcha moskiewski Cyryl i przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion Aufiejew oraz inni hierarchowie prawosławni. Organizatorzy akcji postawili sobie za cel powstrzymanie legalnych zabójstw najbardziej bezbronnych ludzi ilością przewyższających ofiary, jak tu się określa, wojny ojczyźnianej. Występujący znani sportowcy, aktorzy i inni działacze społeczni wskazywali na pozytywne przykłady rodzin wielodzietnych, które otworzyły się na życie i podjęły trud wychowywania większej ilości potomstwa, nie zamykając się we własnym egoizmie lub usprawiedliwiając zabójstwo własnego dziecka trudnościami ekonomicznymi lub w robieniu kariery. Obecni na mitingu działacze pro-life z innych regionów Rosji przeprowadzą akcję maratonu w obronie życia nienarodzonych w swoich miejscach zamieszkania. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Pod przewodnictwem delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów katolickich i stowarzyszeń katolickich arcybiskupa Józefa Kupnego w Warszawie odbyło się spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy katolickie w Polsce. To przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i zintensyfikowania pracy. Jak zauważył arcybiskup Kupny, ruchy katolickie mają olbrzymi potencjał.
Trzeba należytą uwagę poświęcić członkom tych ruchów, trzeba im towarzyszyć i myślę, że właśnie te spotkania jakoś pomagają nam zrozumieć i znaczenie, rolę ruchów w Kościele, poza tym dają na też wgląd, bo Kościół jest żywym organizmem, tu się ciągle coś nowego rodzi. Proszę sobie wyobrazić, że po Światowych Dniach Młodzieży rodzą się nowe inicjatywy, także oddolne, od strony młodzieży, a więc nie można tego tak pozostawić, trzeba starać się po prostu tym młodym towarzyszyć.
W opinii arcybiskupa Kupnego do ruchów i stowarzyszeń katolickich należy w Polsce około 3,5 miliona osób. W Kościele trwa tydzień misyjny. W Polsce przebiega on pod hasłem ochrzczony, to znaczy posłany. Tradycyjnie już materiały na ten czas przygotowały papieskie dzieła misyjne w Polsce. W parafiach zatem odbywają się specjalne nabożeństwa w intencji misji. Mówi ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Tydzień misyjny niesie ze sobą dwa wymiary. Po pierwsze, w liturgii, podczas przeróżnych spotkań, też w grupach parafialnych, to jest czas, aby o misjach po prostu mówić, aby naszych wiernych w duchu misyjnej odpowiedzialności i współpracy formować. Po drugie, to jest szczególny czas intensywnej modlitwy za misję i tak życzeniowo można by powiedzieć, że ten tydzień powinien się rozciągnąć w czasie na cały rok, na wszystkie dni, żebyśmy dzieło misyjne wspierali systematycznie.
Warto dodać, że na całym świecie posługuje obecnie 2007 polskich misjonarzy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.